serce i umysł.
Dobry wieczór, Anna Jaworska. Zapraszam na coniedzielną audycję Serce i Umysł. W czasie, kiedy jeszcze możemy wyjechać na wakacje, tym razem nie usłyszą Państwo Justyny Siepietowskiej, z którą razem prowadzimy tę audycję, ale jest nasz gość, bo taki jest zwyczaj tej audycji, że pytamy o sprawy związane z życiem tych, którzy na co dzień pomagają nam, dzieciom, młodzieży, z tym życiem po prostu się borykać, lepiej je zrozumieć i lepiej w nim być. Gosia Siąkowska, psycholożka, nauczycielka wspierająca, jest dzisiaj z nami.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa.
Dobry wieczór. Powiedziałam o tym odpoczynku, żeby nie tylko wytłumaczyć brak Justyny, ale także w związku z kalendarzem, no trzeba powiedzieć, że przed nami jeszcze jedna niedziela wakacji, ale właściwie jeszcze jeden tydzień tej swobody. Mhm. Swobody na pewno dla uczniów, ale wiem, że odbywają się już w szkołach rady pedagogiczne, więc odbywać się lub odbywać się będą. Więc zaczyna się ponownie czas pracy. Już o tym myślimy. Mhm. I właśnie o tym, proszę Państwa, chcemy dzisiaj porozmawiać. Jak sprawić, żeby początki szkoły czy podstawowej, czy szkoły średniej były dobre? Jak zadbać o ewentualne nasze rodziców i dzieci niepokoje? Ale też będę chciała zapytać naszego gościa także o nauczycieli, którzy także są bardzo ważni w tym systemie szkolnym. Powiedz proszę, jak najlepiej wesprzeć dziecko bądź nastolatka w tak zwanym nowym początku?
Każdy wrzesień jest nowym początkiem, ponieważ przez okres wakacji, kiedy dzieci odpoczywają, bawią się, robią różne swoje dziecięce czy też nastolatkowe, młodzieżowe rzeczy, to ten rozwój nadal trwa. Więc to, co czasem obserwują nauczyciele, że wychodziły takie dzieciaczki w czerwcu ze świadectwami w dłoni, a nagle we wrześniu wracają takie młode, wyrośnięte osoby, więc to jest zawsze trochę taki nowy początek. Natomiast zwykle najtrudniejszymi momentami mogą być rozpoczęcie w ogóle edukacji szkolnej, czyli to przejście z przedszkola do szkoły, czyli pierwsza klasa, kiedy rodziców zwykle może mocno niepokoić to, że no, znaliśmy przedszkole, wiedzieliśmy, w jakim jest środowisku dziecko, a teraz idzie w to nowe miejsce. No i jest druga grupa tych osób, które mogą być mocno zaniepokojone, czyli rodzice i nastolatki, które idą do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, gdzie to wiąże się z tym, że też jest to nowy budynek, nowy rodzaj szkoły, ale też w bardzo wielu przypadkach jest to konieczność dojeżdżania do innej miejscowości, na przykład pociągiem czy autobusem. Także tych zmian jest wiele i tych trudności i wyzwań może być rzeczywiście wiele.
Ja myślę, że też jest taka różnica perspektywy, bo jak wychodzimy z tego przedszkola jako rodzice tego dziecka, które zacznie za moment szkołę, to przedszkole to jest jednak krótsza perspektywa, 3-letnia. A szkoła podstawowa po zmianie systemu już od wielu lat to jest 8 lat. I to jest największy, najdłuższy czas, nawet dłuższy niż studia medyczne. Więc myślisz, że część niepokojów może się wiązać właśnie z tym takim długim trwaniem?
Tak, że to jest długie trwanie, że dziecko się bardzo mocno zmieni w tym czasie, kiedy zaczyna szkołę podstawową, a kiedy ją kończy, że na pewno się pojawią wyzwania, ponieważ okres, dzieci zaczynają w tej chwili szkołę podstawową, mając około 7 lat, kończą mając około 14-15, bo to też zależy oczywiście od dziecka. I to jest okres niezwykle intensywnego rozwoju. Rozwoju poznawczego, rozwoju biologicznego, rozwoju emocjonalnego, rozwoju funkcjonowania społecznego. I to są też wyzwania dla rodziców, bo to nie tylko dziecko się boryka z tymi wyzwaniami, ale borykają się rodzice, którzy, można usłyszeć czy przeczytać, mówią: hej, to było takie słodkie dzieciątko, posyłałam, a to nagle po 2 latach nie poznaje własnego dziecka. I to jest duże wyzwanie.
Ale wiadomo, to jest takie wyzwanie typowo rodzicielskie. Chociaż oczywiście związane z tym, że człowiek, który młody człowiek, który zmienia się intensywnie, no jest w procesie szkolnym, w procesie edukacji. Czy da się wskazać wspólne elementy dla tych nowych początków, dla młodszej i dla starszej grupy wiekowej, czy jednak warto podzielić to dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież, która za moment ruszy do szkół średnich, jeśli chodzi o te takie dobre rady na nowy początek po wakacjach?
Ja myślę, że są wspólne. Są wspólne elementy. Tym, z czym najtrudniej sobie poradzić, jest lęk. Lęk przed nowym. Natomiast lęk jest trudno obniżyć. Natomiast mamy, jako psychologowie, wiedzę na temat tego, co możemy spróbować zrobić, żeby sobie lęk obniżyć. Czyli możemy. Najlepiej obniżamy lęk poprzez wiedzę i poznania. Czyli możemy rozpoznać to miejsce, do którego dziecko pójdzie. I wtedy jest łatwiej nam, jako rodzicom, bo wiemy, widzimy, poznajemy ten budynek. Jest łatwiej dziecku, że nie jest to dla niego jakaś trudna do wyobrażenia figura budynku. Poznajemy drogę. Ktoś powie, ale co takie małe dziecko w pierwszej klasie powie o drodze? Wsiada do samochodu czy do tramwaju i po prostu rodzic je wiezie i rodzic się nim opiekuje. Być może, natomiast dziecko rejestruje bardzo wiele rzeczy. I na przykład na poziomie podświadomym dziecko się po jakimś czasie dostosuje, jego umysł się wyreguluje do tego, ile czasu będzie spędzać na przykład w tej drodze. I to może mu pomóc, jeżeli jedziemy samochodem i na przykład 20 minut dojeżdżamy do tej szkoły, do której dziecko będzie chodzić, możemy sobie puścić świetną jakąś taką lubianą przez nas playlistę. Taką, którą dziecko wybiera, która je dobrze nastraja do tego wspólnego dnia. Możemy puścić sobie książeczkę. Możemy do samochodu zabrać przekąskę, która spowoduje, że to dziecko coś zje może między tym śniadaniem w domu albo i tym momentem, kiedy zje drugie śniadanie
w szkole. Możemy też rozmawiać.
Możemy rozmawiać. To jest w ogóle bardzo ważny element, że warunek konieczny jest taki, że to dziecko jest w dobrym nastroju rano i chce z nami porozmawiać.
Ważna uwaga.
Tak. Natomiast rzeczywiście możemy sami siebie rozbudzać w takiej bliskości, w tym dobrym początku, w tym, żeby to dziecko przez to, że my trochę kierujemy taką tą rozmową z nim, żeby ono w dobrym nastawieniu poszło do szkoły, w jakimś dobrym nastroju. Co do nastolatków, które dojeżdżają do tych szkół ponadpodstawowych, no to wsparcie tego młodego człowieka, młodej osoby w tym, żeby właśnie jeżeli wcześniej nie dojeżdżało pociągiem, autobusem, tramwajem, a mamy, życie zna takie sytuacje, że dziecko chodziło na osiedlu do przedszkola, do szkoły, ma dziadków na osiedlu i właściwie nie miało, jak gdzieś wyjeżdża z rodzicami, powiedzmy poza osiedle, to jadą samochodem, więc tym tramwajem mało się przemieszcza, a tu nagle będzie musiało codziennie dojeżdżać. Pomóc rozeznać, jaka droga, którymi tramwajami jest najszybsza, najprzyjemniejsza. Czyli to poznanie. Zaplanowanie sobie czasu na rozruch. Na początku możemy trochę zaplanować. Chodzi o ten poranek, kiedy dziecko budzimy i wykonujemy te wszystkie poranne rzeczy. Najpierw możemy sobie zaplanować na górkę trochę czasu. Później go sobie doregulujemy do tego, jak nabierzemy tempa, jak będziemy bardziej wprawieni w to, żeby się wyszykować do tego wyjścia. Coś, co może bardzo wielu rodziców frustrować, bo jest to czynność powtarzalna i może być nużąca, to szykowanie śniadaniówki. I można sobie wypracować system szykowania śniadaniówki wspólnie z dzieckiem, wieczorem, wcześniej. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi tej kanapki, która przeleżała w lodówce, w pudełku przez noc, to tą ostatnią część można sobie zostawić na następny dzień, ale zapakować, nie wiem, ulubiony kisiel, ulubiony jogurt, ulubione płatki, ulubioną jakąś chrupkę czy napój. I to już jest też taki kawałek z kolei wspólnoty rodzica z dzieckiem. No i myślę, że zmniejsza się też ryzyko tego, że ta pełna śniadaniówka do domu wróci. Bo jak dziecko sobie samo będzie przygotowywało, to jest większa szansa na to. Czyli kolejną rzecz sobie trochę zdejmujemy z głowy i kolejny obszar takiego zdejmowania lęku, czyli to dziecko wie, co w tej śniadaniówce będzie. Dzieci mają czasem okresy wybiórczości, pewnych rzeczy nie chcą jeść. My czasem ze rozpędu jako rodzice zapomnimy, że ta karolnieje tego, czy Tosia lubi inny rodzaj batonów czy płatków. Jeżeli wspólnie szykujemy tą śniadaniówkę, to zmniejszamy ryzyko. Ja nie mówię, że je eliminujemy, ale zmniejszamy ryzyko.
Ale ja też, ta śniadaniówka, o której mówisz, to jest oczywiście ważny element, ale traktuję to trochę jako taki symbol. To znaczy z jednej strony konkretnie, że to jest ważne, jak dziecko będzie wiedziało, że ma swoje ulubione kawałki jabłuszka, to będzie mu po prostu choćby milej. Tak to odczytuję. Natomiast oczywiście oprócz śniadaniówki są też, zależy, co kto będzie lubił. Ktoś się będzie cieszył pewnie z nowego piórnika.
I to jest taki drugi element, o którym tu trochę chciałam wspomnieć, czyli nie tylko egzekwowanie przez nas rodziców tego, czy to dziecko ma wszystko zapakowane, ale właśnie trochę zrobienie takiego miłego wydarzenia z tego, że najpierw kupujemy, albo przygotowujemy z ubiegłego roku, czyścimy te akcesoria szkolne. Wyrażanie zgody, nie stawianie tym dzieciom okoniem w sytuacji, kiedy chcą wziąć pluszaka, popita, czy dwa bidony do szkoły, bo kochają mieć ten drugi bidon, który jest mniej szczelny, ale po prostu muszą ten bidon ze sobą mieć. Czyli takie rzeczy, robienie takich drobnych rzeczy, które powodują, że po prostu będzie człowiekowi w szkole milej. Są rodzice, i to jest też wspaniała praktyka, którzy wkładają jakieś drobne karteczki z miłym słowem dla tych dzieci czytających, ale nawet początkujący pierwszoklasista przeczyta i będzie chyba wiedział, co to znaczy kocham cię, a nawet jeżeli nie będzie wiedział, to pójdzie do pani, pani go wesprze w tym odczytaniu tej karteczki od mamy czy od taty, kto tam szykował tę śniadaniówkę, i to pomoże też wtedy na wielu poziomach.
Jest jeszcze taki etap, kiedy dziecko się nie będzie, jak sądzę, tego wstydziło.
Tak, w pierwszej klasie raczej nie. No, to są takie trochę drobne sekreciki. Myślę, że może pomagać rodzicom też w opanowaniu trochę takiego szalonego poranka. I to jest też taki element uczenia samodzielności, zwłaszcza te młodsze dzieci. Szykowanie ubrania na jutro, wybieranie, żeby rano nie było wojny o to, że dzisiaj akurat jest -5, a Tosia chce iść w krótkich spodniach. Też możemy uczyć dzieci, że jest coś takiego jak prognoza pogody, że możemy się też do tego przygotowywać.
Chciałam zapytać jeszcze o taki element rodzicielskiej odpowiedzialności. Wiadomo, że rodzice mają dużo na głowie, ale wyobrażam sobie też taką sytuację, że dom czy rodzina, która żyje, rozmawia się na różne tematy. I to właściwie taki apel do rodziców, że nawet jeżeli państwo jako rodzice sami mają obawy na temat placówki szkolnej, to zwłaszcza przed początkiem roku warto ważyć słowa na temat tego, co o tym sądzimy. To znaczy, nie chodzi o to, żeby państwo nie byli uważnymi rodzicami, natomiast weźcie pod uwagę, że dzieci chłoną jak gąbka i żeby zredukować ten lęk, chyba warto czasami też ugryźć się w język.
Tak, to na pewno. Zależność jest taka, że dzieci regulują sobie swoje emocje przez nas, zwłaszcza te mniejsze.
A co to znaczy?
To znaczy, że jak jest im smutno i płaczą, to szukają u nas pocieszenia. I szukają u nas tego rodzica, który będzie rodzicem rozumiejącym, współczującym, taki, który ukoi i przytuli. I dzięki temu będą mogły obniżyć wtedy swoją czy to złość, czy cierpienie, czy ten smutek. W ten sposób się dzieci regulują wraz z rozwojem, z tym, że rozwijają się określone struktury poznawcze. Dziecko też uczy się funkcjonowania społecznego, uczy się przez obserwacje od nas, jak regulować emocje, jak zachowywać się w określonych sytuacjach, ale na początku my jesteśmy głównym, my jako rodzice, głównym wsparciem dla dzieci w regulowaniu sobie emocji. I teraz to, o czym wspomniałaś, czyli że warto ważyć słowa. W ogóle my jako rodzice, mając te małe radary, które nigdy nie usłyszą rozpakuj zmywarkę, proszę, ale zawsze usłyszą, że takie rzeczy, których nie chcemy, żeby słyszały, to tak, warto zważać na słowa. Też po to, żeby na przykład w kontekście tego lęku nie promieniować tym lękiem na dzieci, które nie będą rozumiały, dlaczego my się niepokoimy. Bo dla nich mogą być dzieci i są takie dzieci, które są bardzo śmiałe, odważne i dla nich nowa szkoła będzie przygodą, bo one nie mają żadnego bagażu wspomnień związanych ze szkołą, a my możemy mieć ten bagaż jakichś trudnych wspomnień związanych z placówką i procesem edukacji.
Sytuacja może się komplikować, pozwól, że wejdę ci w słowo, w momencie, kiedy w domu było starsze rodzeństwo. I tutaj już te słowa czy zdarzenia związane z placówką szkolną, no siłą rzeczy mogą promieniować Więc my sobie, proszę państwa, zdajemy z tego sprawę, mhm. że życie to nie laboratorium. Natomiast ta audycja jest po to, żeby sobie zdać sprawę z tego, jak ułatwić życie młodemu mhm. człowiekowi na starcie.
To, o czym powiedziałaś, tak? Czyli są, mamy w rodzinie, dajmy na to, mamy przykład, że jest w rodzinie dziecko, które miało trudne doświadczenia ze szkołą. I teraz my, jako na przykład świadomi rodzice, wybieramy w naszej ocenie lepszą placówkę dla młodszego dziecka. Natomiast to młodsze dziecko, w zależności od tego oczywiście, w jakim jest wieku, no być może słyszało pewne rzeczy, obserwowało jakieś trudności występujące, czy to u starszego rodzeństwa, czy u nas. Kluczową rzeczą jest zważanie na to, nie tylko co mówimy, ale też kiedy mówimy, że pewne rzeczy powinniśmy umieć przemodelować sytuację i starać się dopasowywać dialogi, komunikacje, czy też rozwiązywanie problemów do tego, co to młodsze dziecko jest w stanie pojąć i przetworzyć. I czasami lepiej, jeżeli my, myślę o tym mama z tatą, omówimy pewne rzeczy wcześniej i później z tym starszym dzieckiem, naturalnie jakoś modelując sytuację, kiedy na przykład tego młodszego dziecka nie ma, ale jednocześnie nie zapominając o tym, żeby wyjaśniać, dlaczego Karolina jest smutna w ostatnim czasie, dlaczego na przykład nie spotyka się z koleżankami, co się dzieje. I bardzo często dzieci nie potrzebują skomplikowanych, długich wywodów na temat tego, tylko wystarczy powiedzieć, że ktoś ma teraz trudniejszy okres, że jest spowodowane to tym czy tamtym, ale my jako rodzice się tym zajmujemy i staramy się wszystko zrobić, żeby ten problem rozwiązać. To może być trudne, bo część z nas bierze trochę taką często nieuświadomioną kalkę z seriali i filmów, gdzie są sceny mówiące o tym, że wszystko i uczciwie i zawsze w szczerości. Szczerość jest ważna, natomiast szczerość nie jest wyrzucajmy wszystkiego na stół. Mówimy szczerze, natomiast zawsze dopasowujący do odbiorcy.
To jest też tak, że my jako rodzice czy dorośli mamy możliwość, mamy już wachlarz, z którego powinniśmy umieć wybierać.
Dokładnie.
Ale warto mówić o różnych sprawach. Wyobrażam sobie, że są też takie trudne nowe początki, bo kiedy startujemy zupełnie z pozycji zera, bez jakichś wcześniejszych doświadczeń, to rzeczywiście idziemy w nowe. Są też nowe początki, które są ponownym startem, czyli na przykład zmiana szkoły, zmiana środowiska, która wynika z różnych rzeczy, bo nie sprawdził się system nauczania, bo był naprawdę niewspierający nauczyciel w jakiejś szkole, ale też, i tutaj już dotkniemy trudniejszych spraw, środowisko rówieśnicze, dzieciaki, z którym stykało się nasze dziecko, nie było przyjazne do tego stopnia, że podjęliśmy taką decyzję. I o tym chciałabym porozmawiać po przerwie.
Już?
No.
Teraz? Wyjadłaś wszystkie robaki z ogrodu, a kluski zakopałaś w piasku. To ty, to ty, to ty. Jeździsz rowerem po drzewach i masz dzień na plecach.
I masz dżem na plecach.
No mówiłam. I masz dżem na plecach. Ile... To ty, to ty, to ty jeździsz rowerem po drzewie i masz dżem, i masz dżem na plecach.
Ile razy mam powtarzać? Głowa sąsiada to nie wierzch na sukienki. A ty nie słuchasz, nie wcale? Usmaruję cię masą orzechową i postawię w pełnym słońcu.
Wyjadłaś wszystkie robaki z ogrodu, a kluski zakopałaś w piachu.
Bukiet z błota, czapka z liści, dwa kolana podrapane. Cztery koty, trzy wiewiórki muszą znaleźć nową mamę. Liście z parku nawiewają, kiedy śmigasz po alejkach. Pan dozorca zbija szklankę, kiedy grasz z pszczołami w berka. A jak tańczysz, a jak śpiewasz, to odłazi kora z drzewa. A jak tupiesz nogą w złości, to pies gryzie własne kości. Oberwałaś wszystkie liście, chyba zamknął parki w mieście. Gdybyś była trochę większa, ubiegłbym cię w słodkim cieście. Gdybyś miała więcej biegów niż tych gwoździ po kieszeniach, to by spadło mnóstwo śniegu, a ty zaśniesz jak w marzeniach. Gdybyś miała więcej biegów niż ty. Biegów niż tych gwoździ po kieszeniach, to by spadło mnóstwo śniegu, a ty zaśniesz jak w marzeniach. Wyjadłaś wszystkie robaki z ogrodu, a kluski zakopałaś głęboko w piachu. Rowerem po drzewach i masz pełno dżemu na plecach. Ile razy mam powtarzać, ile razy? Głowa sąsiada to nie wieszak na sukienki. Gdybyś miała więcej biegów niż tych gwoździ po kieszeniach, to by spadło mnóstwo śniegu, a ty zaśniesz jak w marzeniach. Gdybyś miała więcej biegów niż tych gwoździ po kieszeniach, to by spadło mnóstwo śniegu, a ty zaśniesz jak w marzeniach.
Co źle.
Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Gosią Siąkowską, psycholożką, nauczycielką wspierającą. I rozmawiamy o początku roku szkolnego, o wkroczeniu przez dziecko, przez młodzież i przez całą rodzinę, bo nie ukrywajmy, nikt nie istnieje oderwany od całości. Tak naprawdę o nowym początku roku szkolnego dla całej rodziny, która tak naprawdę do tej szkoły idzie. Rozmawiałyśmy o tych początkach, jak ułatwić sobie, nawet w tych podstawowych kwestiach.
Ale często widzisz, te
poranki.
Podstawowe, tak, te podstawowe czasem nam ustawiają wszystko. Cały dzień.
Może być tak, że one nieustawione po prostu cały dzień nam potrafią zatruć albo dołożyć niepotrzebnego stresu.
Dokładnie.
Więc bardzo dziękujemy za przypomnienie tych ważnych, podstawowych spraw. Ale teraz przejdźmy do tego trudniejszego. Nowy początek w momencie, kiedy zmienialiśmy szkołę dziecku. Nowy rok szkolny. Idziemy do szkoły po złych doświadczeniach, na przykład z konfliktem rówieśniczym. Mogą być też doświadczenia przemocy. No i tutaj sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Jest większym wyzwaniem. Co w takiej sytuacji?
To jest trudne. Zwykle takie doświadczenia są obarczone bardzo dużym bagażem emocji. I bardzo często rodzice krzywdę dziecka nawet odczuwają zdecydowanie mocniej niż to, kiedy ktoś coś niemiłego, przykrego, niedobrego im zrobi. Kluczowe jest od tego, jak zaczniemy ten nowy początek w nowej szkole, dosyć mocno zależy to, co zrobiliśmy wcześniej. Wcześniej, kiedy te trudne rzeczy się działy. Jak dokonaliśmy wyboru nowej placówki? Czy w tym wyborze brało udział dziecko? Czy uwzględniliśmy wszystkie uwagi dziecka? To, że uwzględniamy czyjeś uwagi, nie znaczy, że musimy się z nimi zgadzać, bo bardzo często dzieci, które doświadczały trudnych sytuacji w szkole, nie chcą tej szkoły paradoksalnie zmieniać. Liczą na to, że coś się zmieni w środowisku szkolnym jakoś wraz z tym nowym rokiem. W idealnym świecie to ja bym chciała, żeby jednak działały mechanizmy, które mamy w Polsce, w naszym systemie, które powodowałyby to, że w sytuacji, kiedy ktoś doświadcza krzywdy, to konsekwencji nie ponosi właśnie ta osoba, która doświadcza krzywdy, lecz te osoby, które krzywdzą. Żeby to dziecko nie musiało opuszczać szkoły po to, żeby było mu lepiej.
Tylko na przykład ktoś, kto długotrwale, kolega, koleżanka, grupa, odciskało się tak negatywnym piętnem na dziecku, to oni raczej powinni, to jest radykalny przykład, zmienić właśnie placówkę, ale mam wrażenie, że w polskim systemie szkolnictwa niestety ten ruch jest odwrócony.
Niestety. Istnieje ruch w oświacie. Również są takie szkoły w Polsce, które działają na gruncie sprawiedliwości restauratywnej, czyli na gruncie takich sytuacji, gdzie nie mamy tych dwóch skrajności. Wtedy, kiedy coś się dzieje, czyli że nie musi opuszczać placówki ani, w sensie w tej chwili bardzo często jest tak, że właśnie opuszcza szkołę i wybiera inną, licząc na nowy początek osoba, która doświadczała trudności. Ty wspomniałaś przed chwilą, że mogłoby być właśnie to rozwiązanie o tym, że opuszcza szkołę ta osoba, która generuje nieprzyjemne zachowania, czy stosuje przemoc, a sprawiedliwość naprawcza mówi o tym, że zarówno osoba doświadczająca przemocy powinna być zaopiekowana, jak i powinniśmy odkryć i spróbować zadziałać na rzecz tej osoby, która tę przemoc stosuje. Ale myślę, że akurat sprawiedliwość naprawcza to jest trochę temat tak szeroki, że możemy o tym porozmawiać w przyszłości. Natomiast wracając do tego, co ty mówisz. Tak, w tej chwili niestety w polskim systemie jest bardzo często tak, że rodzice trochę na gruncie takiej bezradności, kiedy nie widzą wsparcia ze strony szkoły w tym, żeby wesprzeć to dziecko i zakończyć działania przemocowe czy na przykład wykluczające dziecko, decydują się na to, to my już z tą szkołą nie chcemy współpracować, wybieramy inną placówkę. I co zrobić wtedy? Zastosować na pewno te wszystkie rzeczy, o których tu mówiłyśmy wcześniej, czyli poznanie. Zagranie, myślę, w otwarte karty w nowej placówce, żeby powiedzieć, że hej, dziecko doświadczało trudności w poprzedniej szkole z tego i z tego powodu, licząc na to, że w nowej szkole wykażą większe zrozumienie i będą bardziej czujni na to, gdyby na przykład ktoś próbował znowu temu dziecku robić jakieś nieprzyjemności, czy stosować wobec niego przemoc.
Poza tym myślę, że to zagranie w otwarte karty, jak to określiłaś, może nam na poziomie rozmowy i tuż przed podjęciem decyzji właśnie pomóc ją podjąć, żeby zobaczyć, jak rozmowa na te trudne tematy się toczy w momencie, kiedy jeszcze nie jesteśmy jakby uwikłani w ten system.
Tak. Dokładnie. To trochę też tak jest, że wiesz, zdarzają się sytuacje takie, że my dostajemy jako rodzice, otrzymujemy informacje od dziecka o tym, że dzieją się trudne rzeczy. Trochę nam brakuje umiejętności poradzenia sobie z tym i pójścia do szkoły i popracowania i porozmawiania w szkole, ale też z szacunkiem, z taką nadzieją na dobre rozwiązanie. Bo trochę czasem jako rodzice zapominamy o tym, że w szkole też pracują ludzie, którzy raczej pracują tam dlatego, że chcą działać na rzecz dobra dzieci. I czasami, zapominając o tym, rodzice wkraczają do szkół, kiedy sytuacja tak, już jest na ostrzu noża i dokładnie z takimi bardzo silnymi i wyeskalowanymi już emocjami. A myślę, że w wielu przypadkach można spróbować porozmawiać wcześniej, znaleźć, nawet jeżeli jest trudna sytuacja w placówce, to można w każdej szkole znaleźć kogoś, kto będzie naszym sprzymierzeńcem, kto będzie nas wspierał w tym, żebyśmy jakoś na rzecz naszego dziecka, nie mówiąc wyegzekwowali, ale zawiązali pewien sojusz, pewien alians po to, żeby to dziecko mogło w tym środowisku z sukcesem być.
Dzisiaj rozmawiamy o tym dobrym, nowym początku, ale przy tej okazji zadam to pytanie. Jakie powinny być sygnały, że jednak zwijamy manatki, podejmujemy tę trudną i radykalną decyzję, na przykład o zmianie placówki?
Sygnały mogą, jakby, ja wyobrażam sobie, że możemy powiedzieć o dwóch rodzajach sygnałów, czyli to, co my zbieramy od naszego dziecka, co widzimy u naszego dziecka, czyli po czym poznać, że dziecku rzeczywiście dzieje się źle i że nikt najwyraźniej z dorosłych w szkole temu dziecku jeszcze nie pomógł. Czyli jeżeli dziecko wycofuje się z interakcji społecznych, takich szkolnych i pozaszkolnych, jeżeli dziecko nie angażuje się w dostępne w szkole jakieś aktywności takie dodatkowe, jeżeli dziecko nie chce nam opowiadać o tym, co w szkole się dzieje, czego doświadcza. I teraz jeszcze tutaj taką drobną gwiazdkę zrobię. Jak my jako rodzic zapytamy, jak było w szkole, to w 99% przypadków usłyszymy, że dobrze.
Więc spoko.
Albo spoko. Albo nijak. Generalnie będzie to odpowiedź jednowyrazowa. Żeby usłyszeć od dziecka, co się dzieje, co... jak minął dzień, co się zadziało w szkole, to musimy troszeczkę zamodelować sytuację tej opowieści. Trochę opowiedzieć o swoim dniu, wtedy możemy w taki naturalny sposób zapytać, a jak tam u ciebie, w sensie widzisz, u mnie się zadziało dzisiaj to, czy zadziało się tamto, a jak tam u ciebie, jeżeli nasze dziecko mimo tego nie wejdzie w taką sytuację, no to możemy, nie wiem, przy zmianie pościeli, przy segregowaniu skarpetek do szuflad, zacząć rozmawiać, opowiadać i wtedy mózg dziecka jest zajęty mocno tymi czynnościami, tym działaniem, tym, że ręce tutaj pracują i będzie raczej bardziej skłonny do tego, żeby jakąś opowieść wysnuć.
Proszę Państwa, bo dzieci są mądre. Każdy z nas, względu na to, czy mamy lat 8, czy mamy lat 48, rozróżni próbę autentycznej rozmowy od wypytywania.
Tak, dokładnie.
I tak...
To, czy jesteśmy zainteresowani, czy nie. Czy po prostu mamy w swojej liście to do na dzisiejszy dzień zapytać się Piotrusia, jak było w szkole. Natomiast jeżeli sami też, bo to jest też taki element tworzenia więzi między nami, rodzicami, a naszym dzieckiem, kiedy my opowiadamy o swoich doświadczeniach. Czyli my opowiadamy, że dzisiaj jak jechałam do pracy, to nie uwierzysz, 14 minut musiałam stać na przejeździe, bo okazało się, że się zepsuł pociąg. Dajemy najpierw my opowieść i naprawdę są bardzo duże szanse na to, że dostaniemy też jakąś opowieść pod tytułem w kolejce dzisiaj do obiadu coś się zadziało.
Warto też mieć taką świadomość i tutaj opieram się na swoim doświadczeniu jako mamy, że dzieci mają też różne temperamenty. Bywają jedne bardziej otwarte, drugie bardziej zamknięte. Ja z kolei musiałam się nauczyć cierpliwości, że ta relacja przyjdzie z opóźnieniem. Jak się trochę uleży w głowie. I to też może być tak. I mówię o tym dlatego, żeby Państwo się nie niepokoili. To też jest takie trochę zakamuflowane pytanie. Jeżeli to dziecko raz, drugi czy trzeci nie wejdzie z nami w taką interakcję, że a tak, mamo, tak, tak, to ty widziałaś, czy tam tato widziałeś, jak bocian przeszedł na pasach. Zdarzyło mi się to naprawdę. A jak bocian przeszedł na pasach, a ja z kolei widziałem psa Kuby, bo mama przyszła go odebrać ze szkoły i widziałem tego nowego psa. Zanim do tego dojdzie, może być tak, że te bodźce ze szkoły po prostu muszą trochę usiąść.
Tak, w ogóle rodzicielstwo to jest też trwająca wiele lat szkoła cierpliwości i wytrwałości. To jest szkoła właśnie tego, żeby mieć, nauczyć się tego, że muszę na pewne rzeczy poczekać. Czyli na przykład na to, że zbuduję taką więź z moim dzieckiem, że naprawdę w każdej sytuacji do mnie przyjdzie. Wytrwałości, bo musimy być wytrwali i nie poddawać się w tym, że próbujemy milion trzeci raz to samo.
Mimo, że może to nas frustrować.
Tak, to się sfrustrujemy. Prawdopodobnie. Natomiast kluczowe jest to, żeby wyjść, jak to mówią w Krakowie, na pole na przykład, wykrzyczeć sobie to gdzieś albo w środowisku przyjaznych innych dorosłych, partnerowi, partnerce, komuś dorosłemu, kto może to przyjąć, swoją frustrację, a do dziecka wrócić z tą milion piątą próbą przypomnienia o tym, że jednak skarpety lądują zawsze w szufladzie. Albo o tym, z tym zapewnieniem, hej, zawsze będę po twojej stronie.
Wracam, bo to ważna sprawa, a nie odpowiedziałyśmy do końca, bo ja zadałam dodatkowe pytania, więc tutaj biję się w pierś. Do tej sytuacji sygnałów które powinny sprawić, że poważnie zastanowimy się nad zmianą szkoły.
Tak, czyli wycofywanie się z relacji społecznych to padło, niechęć do podejmowania aktywności, na przykład niechęć do podejmowania również tych aktywności, które dziecko lubi, bo w dziecku może nastać takie zniechęcenie, takie mogą urosnąć w nim przekonania na temat swojej niskiej wartości, że może nie chcieć w ogóle pewnych rzeczy robić. A u dzieci w młodszej podstawówce, jeżeli dziecko, które potrafi świetnie, przecież no w tym wieku dzieci nie moczą łóżka, natomiast jeżeli pojawia się moczenie, to również jest to dla nas bardzo, bardzo ważny sygnał. Bo druga część pytania, w sensie to ja sobie ją podzieliłam. Co ze strony placówki? Jakie symptomy, że raczej już powinniśmy zwijać żagle i szukać innego miejsca? Symptomy takie jak w sytuacji, kiedy kontaktujemy się ze szkołą i mówimy, halo, Zosia informuje mnie o tym, więc chciałabym, żebyście może państwo się przyjrzeli i powiedzieli, jak to wygląda z waszej strony. Jeżeli w takiej sytuacji nie dostajemy zwykle od wychowawcy żadnej zwrotki, to już jest ważny sygnał dla nas. Jeżeli idziemy do psychologa, pedagoga szkolnego, prosimy ich o wsparcie i tego wsparcia nie otrzymujemy, to jest bardzo duży już czerwony wskaźnik, że może tu być ciężko. Bardzo często w takiej sytuacji rodzice wchodzą na taki poziom formalny, czyli formalnego pisania pism do szkoły o tym, że prosimy o podjęcie działań.
To wynika często z bezradności, tak, jak rozumiem, ponieważ chcą mieć po prostu udokumentowane działanie.
Dokładnie. Na wypadek, gdyby szkoła na przykład odpierała, że halo, nic nie wiedzieliśmy. Więc rodzice mogą wchodzić na ten poziom formalny i jeżeli widzą, że pomimo tego, że formalnie to zgłosili, to żadne realne działania nie są podejmowane, to raczej są to sygnały o tym, że należy przede wszystkim zatroszczyć się o nasze dziecko.
Taki uderzający przykład z życia. Notorycznie przez pewien czas chłopiec był nękany przez kolegów. Oznaczało to, że po lekcjach nieopodal w takim zagajniczku, nieopodal szkoły, miał na przykład wysypywane z plecaka książki, tego typu zachowania, albo na przykład wodę wylewaną na głowę. To, proszę państwa, była krzywda dla tego chłopca, natomiast zdarza się w takich sytuacjach, że w placówce mówią, w szkole mówią, ale ten zagajniczek to już nie jest teren naszej szkoły.
Rozumiem, tak. To jest taki, no właśnie taka reakcja placówki oświatowej też może być dla nas wskazówką do tego, żebyśmy byli mocno czujni na temat tego, czy chcemy być w tej szkole z naszym dzieckiem nadal, czy nie. Bo chodzi o to, że ten chłopiec, który doznawał tej krzywdy w tym zagajniczku obok szkoły, ale on poznał tych kolegów w szkole. Gdyby nie chodził do tego miejsca, do którego musi chodzić i nie może się wymiksować, bo z chodzenia do szkoły nie można się wymiksować. Co do zasady, system mówi, hej, jest zapewniona edukacja do określonego momentu. Więc gdyby nie chodził do szkoły, to by nie doświadczał tej krzywdy. Więc droga szkoło, jesteście bardzo ważni w tym, żeby się tym zająć. Żeby to dziecko zaopiekować i zaopiekować również tych chłopców, którzy być może robią to dla fanu.
Być może mają sami problemy i w ten sposób odreagowują albo przejmują wzorce. Jak jednak nie podejmować pochopnie decyzji, to o tym chciałabym za moment. A ponieważ było o trudnych sprawach, no to proponujemy państwu dzisiaj kołysankę.
Chodźmy spać. Nie ma na co czekać. Wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty zapatrzona w okna ekran nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się schronić. Może ona nas obroni. Nie musisz już się bać, lepiej. Chodźmy spać. Nie ma na co czekać. Śpią syreny pod poduszką, niech czuwa nasza broń. Zaciśnięte pięści, twoja sukienka na krześle omdlewa.
jeszcze cicho śpiewasz, że to sen i że nas tutaj nie ma. Trzeba u poduszki się schronić, może ona nas obroni. Nie, nie musisz już się bać, lepiej chodźmy spać.
Zaplanować dobre wejście w nowy rok szkolny. Rozmawiamy dzisiaj z nauczycielką wspierającą, psycholożką Małgorzatą Siąkowską o perspektywie zmiany szkoły, jednak o tych trudnych doświadczeniach w edukacji. Rozmawiałyśmy przed piosenką. No a teraz jednak o tym, jak nie popełnić fałszywego ruchu, zrobić zbyt szybkiego ruchu w momencie, kiedy po tym, jak dziecko pójdzie do szkoły, na przykład popłakuje nam wieczorami albo mówi, ja nie chcę jutro iść do szkoły. Tutaj oczywiście mówię o młodszych dzieciach, ale podobna sytuacja może zdarzyć się właściwie w każdym wieku. Więc jak długo czekać i jak roztropnie zachować się na początku? W odniesieniu do emocji, które mogą być różne.
To zależy. Zależy od tego, na ile znamy swoje dziecko i na ile na przykład temu małemu dziecku w pierwszej klasie, powiedzmy, uruchomiły się wspomnienia z przedszkola i trochę takiej tęsknoty, na przykład za przedszkolem czy zarówką. Tutaj przede wszystkim odpowiedzialność jest po naszej stronie rodziców, żebyśmy umieli rozpoznać, czy to są takie smuteczki, które już wcześniej gdzieś obserwowaliśmy, czy to jest coś nowego. No i tutaj znowu ważna gwiazdka do tego, że kluczowe jest to, jak rozmawiamy z naszym dzieckiem, na ile jesteśmy z nim blisko, żebyśmy znali tego małego człowieka, który niby jest nasz, ale już jest całkowicie odrębny. Co do zasady, powinniśmy być w kontakcie ze szkołą. Po to są funkcje wychowawców w szkołach. One nie są tylko od tego, żeby robić ocenę z zachowania, tylko funkcja wychowawcy w szkole jest po to, żeby była osoba dorosła, która jest takim pierwszym kontaktem dla rodzica w szkole, kiedy dzieją się trudne rzeczy, czy kiedy dzieją się dobre rzeczy, której zadaniem jest to, żeby pomagać dzieciom w stworzeniu takiej małej społeczności klasowej. Czyli też kontaktujemy się, powinniśmy, bo co powinniśmy zrobić? Oprócz tego, że powinniśmy umieć rozpoznać, tak jak rozpoznawaliśmy wcześniej rodzaje płaczów naszego malutkiego dziecka, to rozpoznać trochę te, umieć uszeregować czy skategoryzować o rodzaj tych smuteczków, ale jednocześnie, jeżeli sytuacja utrzymuje się dłużej, skontaktować się z wychowawcą, z nauczycielami świetlicy, jeżeli nasze dziecko do świetlicy chodzi, bo zwłaszcza te młodsze klasy, 1-3 zwykle zajęcia mają 4-5 godzin, a dzieci często spędzają czas w świetlicy na takim wolnym przebywaniu pod nadzorem nauczycieli. Ci nauczyciele mają często bardzo dobrą wiedzę na temat tego, jak nasze dziecko w szkole funkcjonuje. Czyli wychowawca, nauczyciele świetlicy, jeżeli dziecko uczęszcza do świetlicy, porozmawianie o tym, czy czasem coś nieprzyjemnego dla dziecka się w szkole nie dzieje. W szkołach są też psychologowie, więc warto też zwrócić się do psychologa i zajawić temat, że byłoby super, gdyby może pan, pani zajrzał do tej klasy, zobaczył, co się dzieje, bo jakieś smuteczki są.
Ja myślę, że to jest też ważne, żeby tak się wzajemnie siebie nie bać, że ponieważ ze szkołą, z systemem szkolnictwa, to nie jest bardzo łatwa sprawa.
Nie jest. Ja myślę, że u nas w Polsce może to trochę, w naszym kraju może to trochę mocno wynikać z tego, że Zdarza nam się zapominać o tym, że wiele rzeczy byłoby nam łatwiej rozwiązać, gdybyśmy byli trochę bardziej dla siebie życzliwi.
Nie zawsze stójmy na barykadach.
Dokładnie, że nie musimy od razu wkraczać z uzbrojeni po zęby, czy z ustawą w ręku, tylko trochę iść na gruncie takiego, że moje założenie jest takie, że ten drugi człowiek, z którym się spotykam w szkole, ten drugi dorosły, to ja zakładam, że on chce dobrze dla dzieci i dla mojego dziecka w szczególności.
Tego trzymajmy się przynajmniej na początku, bo częstokroć życie to weryfikuje albo nas zaskakuje, bo to też jest tak, że nauczyciele, proszę państwa, też chcą kontaktu i jakiejś informacji. Tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed tym, jak usiadłyśmy przed mikrofonami, to powiedziałaś taką ważną rzecz, że bycie nauczycielem to jest bardzo samotny zawód. My jako rodzice po prostu możemy tę samotność trochę zniwelować.
Bardzo mało poświęcamy myśli i słów temu, jak wygląda taka codzienna rzeczywistość nauczycieli. I nie chodzi mi o to, że o wynagrodzenia, ilość godzin. Chodzi o to, jak wygląda codzienność nauczycieli, czyli ten jeden dorosły musi teraz zatańczyć jakiś taniec przed 20 kilkoma młodymi osobami.
I to tak 6 razy z rzędu na przykład.
Właśnie. I na przykład ma w tym dniu 4 klasy 5 i 3 klasy 7 i każdej z tych klas opowiada, z każdą z tych klas, nawet nie tyle opowiada, bo to już dzisiaj takich technik raczej nie, metod nie stosujemy, ale z każdą z tych klas pracuje na tych samych tematach. No to może być trudne i nużące. Każdy z nas, mówię tu o dorosłych, ale też każdy z tych 20 kilkorga dzieci jest inną odrębną jednostką. I na pewno codziennie któraś z tych jednostek będzie w trochę gorszym nastroju. Bo tak myślę sobie o tej samotności. Bardzo mało dostajemy takich zwrotek, jak wygląda ta nasza codzienna praca. W pracy nauczyciela bardzo trudno jest uzyskać tą informację o tym, co robię dobrze, a co mogłabym robić jeszcze lepiej. Albo może jeszcze inaczej.
Bardzo dużo siły musi mieć nauczyciel i zaufania do samego siebie, żeby nie dryfował, tylko wiedział, dokąd płynie.
Totalnie.
Proszę państwa, to nie jest tak, że naiwność przesłania nam
oczy, na pewno nie.
Naiwność przesłania nam oczy. Po prostu chcemy zadbać o to dobre otwarcie w szkole, którą jesteśmy skazani, ale chciałam teraz powiedzieć, że na wakacjach taka myśl mi wpadła do głowy. Wcale nie odkrywcza, ale ona jakoś tak mi zajaśniała, jakby mi jakaś supernowa w głowie wybuchła. Jaki to jest przywilej, że my mamy dostęp do edukacji.
Ogromny. I naprawdę, bardzo się zgadzam z tym.
I że nie w każdym miejscu na świecie tak jest, że dzieci mogą po prostu wejść do szkoły i dowiadywać się po to, żeby no, potem stawać się mądrymi dorosłymi, którzy będą wybierać, albo młodzieżą, która wybierze swoją ścieżkę życiową. Tak. Naprawdę było to dla mnie źródłem szczęścia i mówię o tym, żeby państwa tym zarazić.
Tak, zarażajmy się takimi mądrymi, dobrymi i prostymi słowami, bo my czasem zapominamy, może dlatego, że to się nazywa obowiązek szkolny. A gdybyśmy zmienili tę nazwę na przywilej edukacji, na radość uczenia się, na możliwość chodzenia do szkoły, to ja mocno wierzę w to, że zmieniłoby się nasze myślenie o tym, czym jest szkoła.
Niech dobre nastawienie trwa. Jeśli nam się to trochę udało, to byłoby świetnie. Jeśli po prostu pobudziłyśmy państwa do myślenia, to też znakomicie. Przede wszystkim dziękujemy za obecność podczas tej audycji Serce i Umysł. Naszym gościem była Małgorzata Sionkowska, psycholożka i nauczycielka wspierająca, a ja nazywam się Anna Jaworska i życzę państwu dobrej nocy.
Dobrej nocy, dziękuję.
Serce i Umysł.